Kronika Paryska.
I przy telefonie, jak co czwartek, redaktor Piotr Wit.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. To bardzo dobrze, jeżeli własne błędy czegoś nas nauczą, ale znacznie taniej wypada nauka na błędach cudzych. Na prawicy polskiej doszło do historycznego rozłamu. Z tej okazji radziłbym politykom zapoznać się z okolicznościami dojścia do władzy François Mitterranda przed laty. Nieszczęście Francji może wielu niejednego nauczyć. Od 10 lat w moich kronikach paryskich mówiłem o nieboszczyku prezydencie jako odpowiedzialnym w wielkiej mierze za obecną dekadencję. Nie byłem odosobniony. Po śmierci prezydenta jego najbliżsi sprawujący władzę przemianowali Quai du Louvre na Quai François Mitterranda, na brzeże François Mitterranda. Bardzo trafna nazwa, ocenili paryżanie, ponieważ na brzeże François Mitterranda wpada w Ruelle des Petites Truanderies, po polsku uliczkę drobnych łajdac. François Mitterrand w ostatnich latach życia, zdając sobie sprawę z opinii kursujących na jego temat, wiele czasu poświęcał utrwaleniu pochlebnego wizerunku swojej osoby i swoich zasług politycznych w świadomości przyszłych pokoleń. Kazał zbudować szklaną piramidę Louvre imienia François Mitterranda, Wielką Bibliotekę Francji imienia François Mitterranda. Za przykładem Paryża dobrze myślący merowie socjalistyczni pokryli Francję małymi piramidkami imienia François Mitterranda na rynkach miast i miasteczek i przemianowali główne ulice na jego cześć. Wszystko to nie pomogło, aby przeinaczyć historię. Dzisiaj już nawet w małych miasteczkach wyborcy są przerażeni trwałymi rezultatami jego polityki. A cóż dopiero publicyści i historycy, świadomi wyrządzonych szkód. Za życia prezydenta pisarz Jean-Edern Allier opublikował jadowity pamflet Utracony honor prezydenta. Zmarł wkrótce potem w niejasnych okolicznościach. Sébastien Le Canuet książkę o dojściu prezydenta do władzy zatytułował W bandzie zorganizowanej, a słynny dziennikarz śledczy Jean Montaldo inną książkę Mitterrand i 40 złodziei. Montaldo latał nad posiadłością Mitterranda awionetką ciągnącą strajfę z napisem Oddajcie pieniądze. W bieżącym roku 2026 z okazji setnej rocznicy urodzin prezydenta ukazało się wiele książek. Nie ma mowy o Bibliotece Narodowej ani o piramidach. Ton licznych nowych biografii streszcza tytuł Erika Branki. Infamis, który wszystkich oszukał i zrujnował Francję. Najnowsze dzieło historyka jest doskonale udokumentowane. W znacznie spokojniejszym tonie słynny Instytut Thomasa More'a opublikował przed paroma dniami 50 ważnych decyzji, które zrujnowały Francję. Wśród tych 50 dewastatorskich decyzji 18 najważniejszych należy do Mitterranda. Zastrzeżenie istniało od początku. Jakoś w rok po naszym przyjeździe do Paryża przy obiedzie w Niedzielę Palmową nasz gospodarz przemysłowiec Henri Mathieu powiedział, kiedy zachwycaliśmy się liderem prawicy, Jacques Chirac zafundował nam misję Mitterranda. Niewiele wiedzieliśmy jeszcze wówczas o demokracji francuskiej i to stwierdzenie przyjęliśmy jako wyraz jakiejś osobistej animozji pana Mathieu. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że aby zrozumieć dramatyczne zwroty akcji na francuskiej scenie politycznej, nie wystarczy znajomość walk partyjnych, konkurencji, programów i idei. Trzeba jeszcze dobrze prześledzić powiązania personalne aktorów tej niewielkiej ilościowo trupy, gdzie ambicje osobiste górują bardzo często nad interesem ogółu. Pod wieloma względami dwaj przywódcy prawicy francuskiej, Giscard d'Estaing i Jacques Chirac, byli do siebie podobni. Obaj bardzo wysocy, 1,96 m. Giscard najmłodszy prezydent w historii republiki, Chirac najmłodszy premier. Reputowany ekonomista Giscard uchodził za fenomen pamięci i zdolności intelektualnych. Jako jedyny minister przychodził na konferencję z prezydentem bez notatek. Miał w głowie wszystko: liczby, daty, nazwiska, wydarzenia. Chirac ze swej strony charakteryzował się niezmordowaną energią i wytrwałością w pracy. Prezydent Pompidou nazywał go swoim buldożerem. Jeżeli by mu polecić przewiercenie tunelu między Pałacem Elizejskim i Matignon, za tydzień tunel byłby gotowy, mówił Pompidou. Siedziby premiera i prezydenta znajdują się na przeciwległych brzegach Sekwany. Kiedy Giscard, wybrany prezydentem republiki, mianował Chiraca premierem swojego rządu, Francuzi przyjęli ten wybór z zadowoleniem. Intelekt Giscarda w połączeniu z energią Chiraca wróżą nam jak najlepiej, mówił naród. Przyszłość pokazała inaczej. Przy wszystkich pozornych podobieństwach dwóch liderów prawicy różniło bardzo wiele. Giscard, spadkobierca wielkich bankierów, ześrodkował wszystkie swoje siły na interesie republiki, nie zaniedbując własnych, ale też i nie czyniąc z nich głównego celu. Katolik, podobnie jak generał de Gaulle, godził się z laicyzmem republikańskim i z separacją kościoła od państwa, ale bez fanatyzmu. Konserwatysta w swojej polityce oświatowej i kulturalnej kierował się zdrowym rozsądkiem bez ideologicznych uprzedzeń. Zawdzięczamy mu m.in. istnienie Muzeum d'Orsay. Dawny dworzec kolejowy, jeden z najpiękniejszych na świecie, był skazany przez postępaków na zniszczenie. Ładunki wybuchowe już były założone, kiedy Giscard unieważnił postępową operację. Chirac, syn i wnuk znanych działaczy masońskich, we wczesnej młodości żył ideami skrajnie lewicowymi. W momencie jednak kampanii prezydenckiej Giscarda był już od dłuższego czasu nie tylko nawrócony na przekonania prawicowe, ale stał praktycznie na czele ruchu konserwatywnego i z całą swoją energią agitował za Giscardem przeciwko Mitterrandowi. Zacząwszy bardzo wcześnie karierę polityczną, w 1974 roku stał już na czele strategicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uzyskał władzę nad prefektami policji i co więcej, dostęp do akt osobowych, teczek czołowych osobistości politycznych republiki. W wieku 32 lat wiedział wszystko o wszystkich. Jego poparcie było decydujące. Giscard za to oddanie musiał powierzyć mu utworzenie rządu. Zaczęli urzędowanie w 1974 roku w momencie bardzo trudnym. Ubiegłoroczny pierwszy kryzys naftowy szczególnie mocno dotknął Francję. Nastała drożyzna, dewaluował się frank, alarmująco wzrosło bezrobocie. Wobec kryzysu prezydent i jego premier przyjęli całkiem odmienną strategię. Chirac, radykalny, nie godził się na żadne ustępstwa. Giscard pod presją Zjednoczonej Koalicji Socjalo-Komunistycznej zmuszony był czynić koncesje lewicowe, głównie w dziedzinie społecznej, celem ratowania rozsądnych zasad ekonomicznych. Po dwóch latach otwartego konfliktu premier podał się do dymisji. Wkrótce umocnił swoją pozycję lidera francuskiej prawicy i objął stanowisko mera Paryża, wskrzeszone dla niego po 105 latach uśpienia i pretendował do urzędu prezydenckiego. W kampanii prezydenckiej jako kandydat Zjednoczonej Prawicy wystąpił z ostrą krytyką urzędującego prezydenta. Mimo to w pierwszej turze wyborów przyszedł dopiero na trzeciej pozycji, daleko za Mitterrandem. Pierwszą turę wyborów wygrał dużą ilością głosów Giscard d'Estaing. Gdyż tymczasem profesor ekonomii Raymond Barre, mianowany przez niego na czele rządu, znakomicie podreperował gospodarkę kraju. Przed drugą turą Chirac, lider prawicy, nie poparł ustępującego prezydenta. Mitterrand kandydował jako wybraniec koalicji lewicowej ze wspólnym programem partii socjalistycznej i komunistycznej. Obiecywał umocnienie franka, likwidację bezrobocia, równość, odebranie bogatym. Znamy tę piosenkę. Chirac ograniczył się do zalecenia: niech każdy głosuje według własnego uznania. To było jednoznaczne z poparciem udzielonym Mitterrandowi. W rezultacie wybory 1981 roku wygrał socjalokomunista, który w następnych latach zrujnował Francję. Sądziłem, że w obecnej polskiej sytuacji ta stara francuska historia warta jest przypomnienia. Do usłyszenia.
Kronika paryska.